Chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, nim przystąpimy do stołu Pańskiego, dzisiaj mamy czas wieczerzy, to chciałbym wrócić jeszcze raz na moment do Bożego Słowa, którym dzieliłem się tydzień temu wśród młodych ludzi. Przypomnę, w starym roku grupa 30 studentów zaprosiła mnie, aby podzielić się Bożym Słowem. I później nawiązywałem trochę do tego słowa w okresie Nowego Roku, w pierwszą społeczność, którą tutaj mieliśmy w pierwszy dzień o godzinie 15. Mówiłem na temat słowa, które jest zapisane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 16 wersecie. I chciałbym dzisiaj pokrótce, dlatego że fragment Bożego tego słowa dosyć mocno wyjaśniałem, myślę, że już kilkakrotnie, dlatego chciałbym dzisiaj tylko przypomnieć nam pierwsze rzeczy, a myślę, że jest to ważny fragment, dlatego że kiedy wchodzimy w nowy rok, rok 2019, myślę, że nie do końca jest to istotne, czy to jest 18, czy 19, czy będzie 20, ale zawsze jest to pewnego rodzaju granica, coś kończymy i coś zaczynamy. Ludzie bardzo często mają plany, ludzie bardzo często różne postanowienia gdzieś sobie wypracowują i chciałbym, abyśmy również i my, myśląc o tym nowym etapie, o tym nowym okresie swojego życia, czy też jak ktoś bardzo chce w tym roku 2019, aby pamiętał o Bożym Słowie, które jest zapisane w 15 rozdziale Ewangelii Jana w 16 wersecie. I co tam jest zapisane? Jeden werset, który brzmi: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim dał wam. Kiedy czytamy fragment Bożego Słowa 15 rozdziału, to chyba najbardziej podoba nam się i najbardziej chcielibyśmy, aby Boże Słowo żyło w nas końcówką, a więc tym, co mówi druga część tego 16 wersetu, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. My mamy mnóstwo próśb. My mamy bardzo dużo potrzeb i bardzo często są to potrzeby, są to problemy, z którymi my sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. I wtedy, drodzy bracia, drogie siostry, najczęściej ludzie wierzący powinni przychodzić do Jezusa Chrystusa, prosić Jego, aby On przychodził ze swoją łaską, aby dotykał się nas, aby służył nam tą cudowną radą, aby wypełniał nas swoim pokojem, aby wypełniał nas swoją miłością. Tak? To są te cztery imiona, o których mówiłem, kiedy nazwano to małe dzieciątko Emanuel. Ostatnio świętowaliśmy narodzenie Jezusa Chrystusa. Emanuel, Bóg z nami, a prorok Izajasz 700 lat wcześniej mówił i nazwą go odwieczny Ojciec, Bóg mocny, cudowny doradca, Książę pokoju. Chciałbym, aby nasze życie obfitowało w to, kiedy mamy problemy, kiedy mamy troski, abyśmy mogli przychodzić do Jezusa Chrystusa i abyśmy mogli modlić się, aby to On mógł przychodzić i dotykać się nas i rozwiązywać naszych problemów, nasze troski. Często jest tak, że ludzie wierzący, chrześcijanie, traktują Boga jako coś daleko, jako coś, co należy robić, należy przyjść może na mszę, na społeczność, do kościoła, na nabożeństwo. Należy zrobić pewne rzeczy i na tym kończą właściwie akt swojej wiary. Chcę bardzo mocno zaznaczyć nam wszystkim, że Jezus Chrystus, tak jak już wspomniałem nawet w swojej dzisiaj modlitwie, wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki. Jezus Chrystus czynił cuda 2000 lat temu, Jezus Chrystus czyni dzisiaj cuda i jeżeli świat będzie istniał, Jezus Chrystus będzie czynił cuda również i jutro, w twoim i w moim życiu. I to jest najwspanialsza nowina, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. Chciałbym, abyśmy takiego Jezusa Chrystusa, abyśmy takiego Boga widzieli w swoim życiu. Nie dziadka z długą brodą, który siedzi gdzieś tam daleko na tronie i patrzy tylko, jak się komuś noga powinie, to go laską jeszcze tam machnąć. Nie. Bóg jest Bogiem miłości. O tym mówi mi Boże Słowo. A Boże Słowo jest fundamentem każdego jednego chrześcijanina. Ja wiem, że dzisiaj wiele różnych denominacji potworzyło sobie różne swoje fundamenty, podstawy. Często się mówi, że Boże Słowo jest podstawą, ale tak naprawdę tylko się o tym mówi. Natomiast poza podstawą, poza Bożym Słowem jest mnóstwo innych rzeczy. Ja chcę nam powiedzieć, moi kochani, podstawą twojego i mojego chrześcijańskiego życia jest Pismo Święte. Jeżeli Pismo Święte nie będzie w twoim i w moim życiu na pierwszym miejscu, może będziesz bardzo religijny, ale nie będziesz wierzący. A to jest szalona różnica, być człowiekiem wierzącym, a być człowiekiem religijnym. Ja namawiam nas wszystkich do tego, abyśmy byli przede wszystkim ludźmi wierzącymi. I fragment Bożego Słowa, który przeczytałem, mówi o tym, że to, cokolwiek byśmy prosili naszego Pana w Jego imieniu, On nam to da. I myślę, że często prosimy Boga, ale też i często zdarza się, że nie widzimy Jego odpowiedzi. I nasuwa się wtedy pytanie, czy rzeczywiście, oby ten fragment Bożego Słowa jest prawdziwy. Czy Boże Słowo mówi prawdę? No, nie przyznajemy się może do takiego pytania, no bo kto, jaki chrześcijanin byłby na tyle odważny, aby publicznie zadać pytanie, czy też wyrazić swoją tezę i powiedzieć, że Pismo Święte w niektórych elementach kłamie? Oczywiście nikt. Ale chcę powiedzieć nam, moi kochani, że chciałbym powiedzieć, moi kochani, że w pewnych sytuacjach warto jest zastanowić się, na ile Pismo Święte jest realne w twoim i w moim życiu. Mogę zapewnić nas, że Pismo Święte w żadnym miejscu nie kłamie i nie oszukuje. I skoro Boże Słowo mówi, że jeżeli będziemy prosić Boga o coś w Jego imieniu i to otrzymamy, to tak na pewno jest. A więc dlaczego zdarza się, że prosimy, a nie otrzymujemy? Dlaczego bardzo często nasze prośby, na które nie widzimy odpowiedzi, zaczynają podważać naszą wiarę w Boga? Czy też sprawiają, że nasza wiara zaczyna być tylko i wyłącznie tradycją, natomiast brakuje życia w tej wierze? Chciałbym powiedzieć, że fragment, który przeczytałem, nie składa się tylko z drugiej części. 15 rozdział, 16 werset nie mówi tylko i wyłącznie to, co bardzo często wyrywa się z kontekstu i na czym bardzo często się bazuje, że to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Ale ten fragment ma też jeszcze parę rzeczy wyżej. I tam są warunki zawarte. Tam możemy przeczytać o tym, co my musimy zrobić, aby móc oglądać tą drugą część, efekt tego, co jest napisane w drugiej części tego 16 wersetu. I Boże Słowo mówi, że po pierwsze Jezus Chrystus wypowiada te słowa: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. To jest klucz, aby zrozumieć cały ten werset. To jest klucz do tego, aby widzieć w swoim życiu odpowiedzi na modlitwy, aby widzieć w swoim życiu cuda, aby widzieć w swoim życiu, jak Bóg jest łaskawy i dobrotliwy dla każdego z nas. Dlatego, że Boże Słowo mówi, że nie my wybraliśmy Jezusa Chrystusa, ale to On nas wybrał. I to jest szalona różnica, bo kiedy my wybieramy kogoś lub coś w swoim życiu, to bardzo często my decydujemy o tym kimś. Ale kiedy to my jesteśmy wybrani i ktoś inny nas wybrał, to On decyduje o tobie i o mnie. I chcę wam powiedzieć, że dobrze jest, kiedy szybko zrozumiemy tą kwestię, że nie my wybraliśmy Boga, ale Bóg wybrał nas. Dzisiaj bardzo często chrześcijanie mówią, to ja wybrałem Jezusa Chrystusa, to ja zdecydowałem, że będę chrześcijaninem, a więc generalnie to ja decyduję o tym, jak ma wyglądać moje chrześcijaństwo. I bardzo często Jezus Chrystus jest tylko i wyłącznie, tak jak często się też to słyszy, częścią naszego życia. Ale chcę nam powiedzieć, że kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że to nie ty, ani nie ja wybrałeś Boga, tylko Bóg wybrał ciebie, to wtedy On nie jest częścią twojego życia, ale On jest całością twojego życia. To ty jesteś cząstką tylko Jezusa Chrystusa. I to jest szalona różnica, drodzy bracia, drogie siostry, bo kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że ktoś nas wybrał, to my musimy też być posłuszni temu komuś. To my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ten ktoś, wybierając nas, miał pewne cele względem nas. Chciał, abyśmy byli odpowiedni, a wybrał nas w sposób cudowny. Przypomnę, że dał swojego Syna jednorodzonego za ciebie i za mnie. Poświęcił Go, abyś ty i ja mógł żyć, abyś miał pewne zbawienia, abyś wiedział, dokąd idziesz. A więc ta różnica pomiędzy tym, czy my wybraliśmy Boga, czy Bóg wybrał nas, jest szalona. W takim razie, co zrobiliśmy, kiedy tak zwanie mówi się, wybraliśmy Boga? Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, Bóg dał człowiekowi fantastyczny prezent. Dał wolną wolę. I to ty decydujesz o tym, czy zgadzasz się z jego wyborem, czy nie. W momencie, kiedy na nowo się człowiek rodzi, zgadza się z jego wyborem. A więc nie wybieramy Boga, ale zgadzamy się z jego wyborem, który dużo wcześniej już był. Bóg nie wybrał nas tylko po to, abyśmy nazywali się chrześcijanin. Bóg nie wybrał nas tylko po to, abyśmy sobie przykleili rybkę, abyśmy przykleili sobie, nie wiem, krzyżyk na szyję powiesili. Bóg nie wybrał nas tylko po to, abyśmy mieli fantastyczną chrześcijańską tradycję. Bóg wybrał nas, dlatego że przeznaczył nas do czegoś. Dzisiaj wiele ludzi kończy tylko i wyłącznie na wyborze. Bardzo wielu ludzi dzisiaj wierzących kończy na wyborze. Mówią, no jestem chrześcijaninem, jestem kimś innym, bo nie robię pewne rzeczy, które robią inni. Może się ładniej ubieram, może w sposób inny się ubieram. Chrześcijaństwo stało się modą dzisiaj, pewną formą życia. Dzisiaj każdy chce inaczej wyglądać. Jedni sobie fryzury robią, inni zakładają buty, inne jeszcze inni sobie, nie wiem, pępek i nos przebijają, aby odróżnić się jeden od drugiego. I bardzo często wielu ludzi dzisiaj też mówi, ja jestem chrześcijaninem, bo chcę się odróżnić od tego, który może nie jest chrześcijaninem. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg nie wybrał nas po to, abyśmy tylko i wyłącznie odróżniali się od kogoś innego. Bóg nie wybrał człowieka po to tylko, aby jego życie nazywało się troszkę inaczej. Ale Bóg wybrał ciebie i mnie, dlatego że przeznaczył nas do czegoś. I Bóg przeznaczył nas tylko do dwóch rzeczy. Nieraz ludzie mówią, jakie to chrześcijaństwo ciężkie. Jak to ciężko w ogóle być jestem chrześcijaninem. Tyle rzeczy nie wolno mi robić. Albo to tyle rzeczy żąda się ode mnie, żebym robił. Ale Bóg nas wybrał tylko do dwóch rzeczy, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. Słowo Boże mówi, że Bóg wybrał nas i przeznaczył nas do tego, abyśmy szli i do tego, abyśmy wydawali owoc. Te dwa przeznaczenia mają swoje zadanie. To pierwsze przeznaczenie, a więc Bóg wybrał nas do tego, abyśmy szli, ono ma za zadanie chronić ciebie i mnie. Ono ma za zadanie chronić ciebie i mnie. Bóg poprzez swoje przeznaczenia właściwie dał nam automatycznie pewną ochronę. Nie musisz się dzisiaj martwić. Wiecie, jest ktoś jeszcze oprócz Boga. Dzisiaj ludzie nie lubią tego słowa. Diabeł, ludzie często, jak nieraz rozmawiam z ludźmi, to mówią, pastorze, po co używać takich słów. Są też inni, którzy bardzo bagatelizują to. Śmieją się, myślą, że diabeł to ciągle ten sam gość z kopytami, z rogami, z widłami. Ja chcę nam powiedzieć, że diabeł jest bardzo inteligentną postacią. Jest to postać, która została zrzucona z nieba. Jest to postać, która ma wielką moc i wielką władzę. Na całe szczęście nie większą od Jezusa Chrystusa. Ale to on jest tą postacią, której zależy, abyś był nieszczęśliwy. To on jest tą postacią, której zależy, abyś cierpiał, abyś był zniewolony, abyś żył w depresji, w strachu, w bojaźni. To jemu na tym zależy, aby twoje małżeństwo się rozpadało. To jemu zależy na tym, aby twoje dzieci miały problemy. To jemu zależy na tym, aby ci się nie wiodło w życiu materialno-cielesnym. To jemu zależy bardzo często na tym, abyś cierpiał. I chcę wam powiedzieć, że Bóg doskonale o tym wiedział, kiedy tworzył świat i kiedy wybierał ciebie i mnie, przeznaczył ciebie między innymi do jednej z dwóch rzeczy i tym przeznaczeniem jest ochrona ciebie i mnie. I mówi Bóg, że przeznaczyłem ciebie do tego, abyś szedł, abyś był w ruchu. Dlaczego? Dlatego, że kiedy człowiek jest w ruchu, jest bezpieczny. Natomiast kiedy człowiek zatrzymuje się, zaczyna być łatwym łupem dla diabła. Nie chcę dzisiaj używać zbyt wielu przykładów, ale chcę jeden przykład powiedzieć, aby łatwo nam to było zrozumieć. To jest przykład, który myślę, że każdy, który lubi obserwować filmy o przyrodzie, filmy o zwierzątkach, to łatwo zauważyć pewną sytuację, kiedy lew wielki, z wielką grzywą, z wielkimi zębami, z wielkimi pazurami, łapami, potężny, silny, poluje na małą antylopę, która, jeżeli porównamy te dwa zwierzęta, ona nie ma żadnych szans. Właściwie ona jest dużo słabsza, ona jest dużo mniejsza, ona nie ma pazurów, ona nie ma chłów, ona nie ma wielkiej grzywy, ona nie ma wielkiego, charakterystycznego ryku. I można by było powiedzieć, że gdybyśmy te dwa zwierzątka między postawili naprzeciw siebie, to właściwie 100% lew pokona antylopę. I rzeczywiście bardzo często jest tak, że lew poluje na antylopę. Ale jest jeden przypadek, kiedy lew ma duże problemy, aby złapać antylopę. Mimo że jest silniejszy, mimo że jest mocniejszy, mimo że ma wielkie kły, mimo że ma wielką grzywę. Wiecie kiedy? Kiedy antylopa jest w ruchu. Kiedy antylopa biegnie, lew ma bardzo duże problemy, aby ją móc złapać. Im szybciej antylopa biegnie, tym jej szanse są dużo większe. I Bóg powołał ciebie i mnie. Wybrał i przeznaczył do tego, abyś był ciągle w ruchu. Bo kiedy jesteś ciągle w ruchu, to chcę ci powiedzieć, że diabeł, mimo tego, że jest mocniejszy, silniejszy, potężniejszy, nic ci nie może zrobić. A co to znaczy być w ruchu, drodzy bracia, drogie siostry, w tym życiu duchowym? Być w ruchu w życiu duchowym to przede wszystkim czytać każdego jednego dnia Pismo Święte. Każdego jednego dnia modlić się i mieć społeczność z ludźmi wierzącymi. Dlaczego te trzy elementy? Jest jeszcze kilka innych, ale ja nie chciałbym dzisiaj o nich mówić, aby nie zabierać czasu. Ale te trzy są najważniejsze. Po pierwsze, czytać Pismo Święte, dlatego że Boże Słowo mówi, że Bogu podobamy się wtedy, kiedy jesteśmy pełni wiary. Biblia nie mówi, że podobają się ludzie, którzy są pięknie ubrani. Biblia nie mówi, że podobają się ludzie, którzy, nie wiem, chodzą codziennie do kościoła. Biblia nie mówi, że podobają się Bogu ludzie, którzy dają dużo na tacę. Biblia nie mówi, że podobają się ludzie, którzy robią, nie wiem, bardzo dobre rzeczy, codziennie przez przejście staruszkę przeprowadzają. Biblia mówi, że Bogu podobają się ludzie, którzy są pełni wiary. A ta sama Biblia mówi, że wiarę nabywa się poprzez czytanie i poprzez słuchanie Bożego Słowa. Jeżeli nie czytamy Bożego Słowa, jeżeli nie słuchamy Bożego Słowa, to chcę wam powiedzieć, że możemy być bardzo religijni, ale Bogu najprawdopodobniej się nie podobamy. Po drugie, Boże Słowo mówi, że kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus na ziemię, ja wiem, że dzisiaj ludzie najchętniej by nie chcieli, żeby Bóg przychodził. Po co ma przychodzić? Niektórym jest bardzo dobrze dzisiaj na ziemi. Jesteśmy bardzo nieraz religijni, bardzo wierzący. Jest nam tak dobrze, że gdyby Jezus Chrystus przyszedł dzisiaj, wiele ludzi by się zasmuciło z tego tytułu. Ale nie chcę o tym mówić. Boże Słowo mówi, że przyjdzie Jezus Chrystus po raz wtóry na ziemię. To będzie koniec. Nie zamierzam tutaj mówić, że ten koniec nastąpi dzisiaj, albo jutro, albo już wkrótce. Ja nie wiem, kiedy ten koniec nastąpi. Boże Słowo mówi, że przyjdzie poprzez zaskoczenie. Oby nas nie zaskoczył. Ale Boże Słowo mówi, że kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, to będzie szukał ludzi, którzy będą mieć wiarę wielkości ziarnka gorczycznego. A więc ta wiara, drodzy bracia, drogie siostry, która bierze się z czytania i ze słuchania Bożego Słowa, to ona właśnie będzie najważniejsza. Dalej, kiedy mówimy, że Boże Słowo czyni to w naszym życiu duchowym, kiedy je czytamy, że my jesteśmy w ruchu, to przede wszystkim dowiadujemy się z Bożego Słowa, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Bardzo często ludzie grzeszą i nie są świadomi tego, że grzeszą. Dlaczego? Dlatego, że nie wiedzą, co Boże Słowo na ten temat mówi. Ale kiedy czytamy Boże Słowo, to bardzo często wielu grzechów w swoim życiu możemy po prostu się uszczec. Dlaczego? Dlatego, że czytamy, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. A chcę wam powiedzieć, że każdy grzech popełniony niesie za sobą konsekwencje. I często musimy znosić te konsekwencje. Jak wielu konsekwencji w naszym życiu nie musielibyśmy dzisiaj nieść, gdybyśmy wiedzieli, co to jest grzech. A więc kiedy czytasz Boże Słowo, dowiadujesz się, co jest grzechem, co nie jest grzechem. I może jeszcze jedna rzecz. Kiedy czytamy Boże Słowo, mamy instrukcję swojego życia. Bardzo często ludzie przychodzą do mnie i w rozmowach duszpasterskich rozmawiamy, mówią: pastorze, ja nie wiem, jak żyć. Ja potrzebuję jakiejś rady. Ja chcę wam powiedzieć, że Bóg jest cudownym doradcą i w Bożym Słowie można znaleźć wiele fantastycznych rad, co w swoim życiu powinniśmy robić. Ta księga ciągle jest niesamowicie żywa. Niesamowicie zawiera dużo fantastycznych rzeczy. Kiedy czytasz ją, możesz dowiedzieć się, jak powinieneś prowadzić swoje życie. Wiecie, jeżeli próbujemy coś uruchomić bez instrukcji, to bardzo często psujemy tę rzecz. Jeżeli kupimy sobie fajny, nie wiem, telewizor, telefon i próbujemy uruchomić jego bez instrukcji, to często zdarza się tak, że popsujemy go, zanim go uruchomimy. Często zdarza się tak, że zaczynamy korzystać z danego przedmiotu i źle go korzystamy z tego przedmiotu. Bądź nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego przedmiotu ulubionego, upragnionego, na którego może nieraz pracowałeś przez wiele miesięcy. Nie jesteś w stanie wyciągnąć tego wszystkiego, co on może ci dać. Dlaczego? Dlatego, że nie znasz instrukcji. Nie potrafisz posługiwać się instrukcją. Każdą rzecz, którą dzisiaj kupisz, to na jednej z pierwszych stron możesz przeczytać. Zanim uruchomisz, przeczytaj instrukcję. Chcę wam powiedzieć, moi kochani, że mądry chrześcijanin, chrześcijanin, który jest w biegu, to taki, który czyta Boże Słowo i wie, co powinien czynić w swoim życiu każdego jednego dnia. Bo tam jest instrukcja, tam jest ta cudowna rada. Po drugie, Boże Słowo mówi, że być w duchowym ruchu to nic innego jak modlić się, rozmawiać z Jezusem Chrystusem każdego jednego dnia. Bóg chce ciebie słyszeć. Bóg chce mnie słyszeć. Bóg chce słyszeć, jak my przychodzimy do Niego i z Nim rozmawiamy. Bóg nie chce słyszeć wyuczonych twoich reguł na pamięć. Ja jestem pełen szacunku dla tych, którzy modlą się wyuczonymi swoimi regułami. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg chce słyszeć przynajmniej raz na jakiś czas, co ty sądzisz, co w twoim sercu jest. Wiecie, Kościół jest przyrównany do małżeństwa. Ja nie wyobrażam sobie dobrego małżeństwa, które ze sobą nie rozmawia. Takie małżeństwo nie ma racji bytu. Takie małżeństwo skazane jest na rozwód, wcześniej czy później. Dlaczego? Dlatego, że ze sobą nie rozmawiają. Trzeba umieć ze sobą rozmawiać o wszystkim, o tym, co miłe i o tym, co niemiłe, o tym, co nas błogosławi i o tym, co nam przeszkadza. Jezus Chrystus chce ciebie słyszeć. Dobre małżeństwo jest w stanie rozmawiać ze sobą o wszystkim. Dobre małżeństwo rozmawia ze sobą bardzo wiele. Nie mogą się nagadać. Młodzi ludzie, jak się zakochają ze sobą, to nie są w stanie przerwać rozmowy. Oni mogą 24 godziny ze sobą rozmawiać. Patrzymy na nas z boku i mówimy, o czym oni tyle rozmawiają. Ale to jest miłość. I Bóg chce z tobą rozmawiać. On chce, abyś przychodził do Niego, abyś się modlił. A więc jeżeli nie rozmawiasz z Jezusem Chrystusem, to najprawdopodobniej nie biegniesz w swoim duchowym życiu, tylko stoisz. I trzeci punkt, społeczność. Jezus Chrystus nie chce, abyś był sam. On chce, abyś mógł mieć społeczność z tymi, którzy również do Niego należą, a więc z innymi chrześcijaninami. Kiedy uczył modlitwy Ojcze Nasz, to nie mówił, módlcie się Ojcze mój, ale mówił, módlcie się Ojcze Nasz. Masz braci, masz siostry, nie jesteś jedynakiem, nie jesteś sierotą, ale masz ludzi, którzy są gotowi modlić się o ciebie, kiedy masz problemy i troski, a kiedy oni mają problemy i troski, to mogą liczyć na ciebie. A więc te trzy elementy powodują, że w swoim duchowym życiu my biegniemy. I kiedy prowadzisz to życie w taki sposób, to chcę ci powiedzieć, że wtedy jesteś bezpieczny. Diabeł się denerwuje, ten lew się denerwuje, on poluje, on wypatruje ciebie, ale kiedy ty ciągle jesteś w ruchu, on wie, że mimo swojej siły, mimo swojej potęgi, nie jest w stanie ci zagrozić. To jest ten duchowy ruch. A kiedy nie jestem w duchowym ruchu, chcę ci powiedzieć, że łatwo to jest sprawdzić. Kiedy zaczynasz coraz mniej modlić się, kiedy zaczynasz coraz mniej czytać Pisma Świętego, kiedy zaczynasz coraz rzadziej uczęszczać na społeczności, to chcę ci powiedzieć, że zaczynasz zwalniać. Tu zaczynasz zwalniać. A kiedy zaczynasz narzekać w swoim życiu, kiedy zaczynasz szukać winnych w swoim życiu, to chcę ci powiedzieć, że najprawdopodobniej już bardzo mocno siedzisz w jednym miejscu. I wtedy jesteś łatwym łupem dla diabła. I nie masz żadnych szans z nim. Możesz pięknie mówić, możesz znać fantastyczne prawdy, możesz być najmądrzejszy. Nie masz najmniejszych szans, tak jak ta antylopa, nie ma najmniejszych szans z lwem, kiedy stanie z nim oko w oko. I Bóg przeznaczył nas też do drugiej rzeczy, do tego, abyśmy wydawali owoc. Dlaczego? Kiedy Pan Jezus Chrystus odchodził z tej ziemi, powiedział, że wybrał nas i przeznaczą między innymi do jeszcze jednej rzeczy. Nie tylko do tego, żebyś ty mógł być szczęśliwy. Nie tylko do tego, żebyś tylko ty wiedział, jak korzystać z Bożej obecności. Nie tylko do tego, żebyś tylko i wyłącznie ty był pewny swojego zbawienia. Ale żebyś mógł pójść do innych ludzi i zanieść im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Aby również i oni mogli być szczęśliwi. Aby również i oni mogli skorzystać z uwolnienia. Aby mogli skorzystać z rozwiązania problemów, aby mogli skorzystać z uzdrowienia. Bóg chce, abyś ty i ja był ku temu pożyteczny i chce cię do tego wypychać. I to jest drugie przeznaczenie. Bóg mówi, że przeznaczyłem cię do tego, abyś szedł i abyś wydawał owoc. Owoc? Bóg nie chce, abyś niósł Jezusa Chrystusa do innych ludzi i mówił im, jak oni mają żyć. Bóg nie chce, abyś szedł do innych ludzi i krytykował ich. Bóg nie chce, abyś szedł do innych ludzi i mówił im, co w ich życiu jest dobre, a co jest niedobre według ciebie. Bóg chce, abyś wydawał dobre owoce. Kiedy ludzie będą patrzeć na twoje życie, na życie twojej rodziny, na życie twojego małżeństwa, na życie wychowania twoich dzieci, na życie twoje finansów, twojego prowadzenia materialnego życia, aby patrząc na to życie, mogli powiedzieć, jej, ja chcę tak samo, ja chcę podobnie, ja chcę w podobny sposób kochać swoją żonę, jak widzę, jak on kocha, ja chcę w podobny sposób kochać swojego męża, jak ona kocha, ja w podobny sposób chcę, aby moje dzieci wyrosły na takie, jak u niego są, ja w podobny sposób chcę widzieć takie błogosławieństwo w swoim życiu materialno-cielesnym, jakie u niego jest. Ja chcę w podobny sposób mieć takie zdrowie, bądź nie narzekać na swoje zdrowie, jak u niego to widzę. Bóg chce, abyś wydawał owoce, ponieważ Biblia mówi, że po tych owocach będą ciebie i mnie rozpoznawać. A kiedy masz Jezusa Chrystusa, to będą rozpoznawać Jezusa Chrystusa, który mieszka w tobie i we mnie. Boże Słowo mówi, że te owoce powinny być trwałe. A więc nie tylko niedzielne. Nie tylko wtedy, kiedy mamy problemy i troski, to wtedy jesteśmy gotowi wydawać dobre owoce. Jak mamy problemy i kłopoty, to wtedy zaczynamy prowadzić swoje życie i w inny sposób. Już nie przeklinamy, już nie pijemy, już nie palimy, już hazardu nie uprawiamy, już jesteśmy tacy grzeczni, tacy święci, niepojęci. Ale jak tylko się poprawi, to heja znowu w to samo. Bóg mówi, że chce, aby twoje i moje owoce były trwałe. A więc wtedy, kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy jest źle. On chce, aby one były trwałe. I kiedy te dwa elementy, inaczej może od początku, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że nie my wybraliśmy Boga i nie my decydujemy o tym, jak powinno wyglądać nasze życie, ale ktoś nas wybrał dużo szybciej i w związku z tym ten ktoś decyduje o twoim, moim życiu, a ja chcę być poddany Jemu. Kiedy zrozumiem to, że Bóg nie wybrał mnie tylko, abym był inny, ale wybrał mnie do tego, abym był w ciągłym ruchu, a więc czytam Boże Słowo, modlę się, korzystam ze społeczności, wydaję dobre i trwałe owoce, a więc swoim życiem pokazuję ludziom, że jestem wierny Jezusowi Chrystusowi, to wtedy mogę przeczytać fragment Bożego Słowa, który mówi, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To wtedy masz prawo prosić Boga o cokolwiek chcesz, a On zgodnie ze swoją wolą przyjdzie i ci to da. Ja życzę nam, drodzy bracia, drogie siostry, aby rok 2019 był takim rokiem, kiedy my będziemy mogli prosić Boga o różne rzeczy, które są nam potrzebne i będziemy widzieć, jak On odpowiada. Amen.